Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jak wchodząc tu mówiłem, że się stresuję. A tu nasz brat mówi, no co się ksiądz stresuje? Ile lat już? 10? No ja mówię, tak. No to już po 10 latach można się przyzwyczaić. A to jest chyba odwrotnie trochę. Na początku człowiek mówi, nieważne co, mówi, idzie i się nie zastanawia nad tym, a później im starszy, tym bardziej się zastanawia. Także stąd może ten stres. Tematem dzisiaj będzie szkoła modlitwy, modlitwa. I teraz zostało to podzielone w ten sposób, że ja zrobię wstęp ogólnie o modlitwie z kilkoma praktycznymi radami. Te rady będą wynikały z mojego doświadczenia modlitwy. A później będzie świadectwo osoby świeckiej, tak? Żeby to nie było tak, że ksiądz no ksiądz się musi modlić, prawda? Także co to ma do powiedzenia o modlitwie? Dlatego będzie osoba świecka, która w cudzysłowie nie musi się modlić. A po obiedzie konkretny fragment Pisma Świętego spróbuję pokazać, jak tym fragmentem można się modlić i jak ten fragment rozumieć. Ten fragment mamy napisany w naszych książeczkach. Będzie to fragment 16, 4 rozdział Ewangelii Łukasza, 16-30, czyli wizyta Pana Jezusa w synagodze w Kafarnaum, ale to po obiedzie, także jeszcze na razie nie ma co wyciągać. Od razu chciałbym zareklamować jedną książeczkę, Prosta modlitwa ojca Badeniego. Ojciec Badeni niedawno umarł, mając lat 90 kilka. Pod koniec życia był niewidomy, w ogóle ciekawa historia życia, warto poczytać jego biografię. I pod koniec właściwie te książki, które wyszły, to one były dyktowane, to są rozmowy. I stąd bardzo prosty przekaz doświadczonego człowieka o modlitwie na zasadzie rozmowy. Ja przeczytam fragment na sam koniec tego przekazu, ale już dzisiaj reklamuję Prosta modlitwa. Naprawdę zwykłe takie porady dla zwykłego człowieka. Zacznijmy od takiej opowieści. Otóż na pewnej wyspie żyło trzech mnichów. I do tych mnichów, jak przyszedł czas, tak jak to kiedyś miało miejsce w naszej parafii, pojechał biskup z wizytacją. Przychodzi czas, jest wizytacja, mogliśmy to niedawno przeżywać. No i przypłynął do tej wyspy i mówi, pokażcie mi, jak się modlicie. A mnisi po prostu, jak to mnisi, uklęknęli i mówią tak, nas jest trzech, was jest trzech, zmiłuj się nad nami. Biskup przerażony, jak to, gdzie was jest, no co wy tutaj? A mnisi, no modlimy się tak, jak potrafimy. A ojcze nasz? No nie znamy. No to biskup zaczyna ich uczyć. Uczą się, tydzień został, egzaminuje, no udało się, no to mogę spokojnie odpłynąć. Odpływa na statku, a patrzy nagle, za chwilę, kiedy już odpłynął 100 metrów od brzegu, a ci trzej mnisi biegną po wodzie i mówią, ojcze biskupie, powiedz nam, jak to było, ojcze nasz, któryś jest z niebie i co dalej, bo zapomnieliśmy. A biskup patrzy na ich wiarę, mówią, biegną po wodzie, to wy się lepiej módlcie, tak jak się modliliście. I to jest po prostu taka, można powiedzieć, właściwie już mógłbym na tym zakończyć, ale trochę jeszcze mam czasu, także nie zakończę. To jest kwintesencja modlitwy. Po prostu modlitwa, która nie jest tylko formułką, ale modlitwa, która jest doświadczeniem i wynika z wiary. Oczywiście tu nie chodzi o to, żebyśmy teraz, nie wiem, Pana Boga przedstawiali na wzór bożków pogańskich. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby z modlitwą była połączona wiara. Oczywiście ludzie niewierzący też modlą się, prawda, w jakiś sposób. Ja też zachęcam na przykład młodzież, jak mówią, proszę księdza, ja nie wierzę. No to jak mam się modlić, skoro w coś nie wierzę? Ja mówię, no to módl się do tego Boga, w który twoja mama wierzy, w którego twoja mama wierzy, czy twój tata, prawda? Także każdy się modli jak potrafi. Ale w Biblii mamy modlitwę ludzi wierzących. Modlitwę ludzi, którzy uznają Pana Boga, że On jest miłosiernym Ojcem i do Niego się modlą, czyli ta relacja jest bardzo bliska, jak relacja do Ojca. I tak my, jako chrześcijanie, patrzymy na modlitwę. Gdyby nie nasza wiara, to nas tu by pewnie nie było. Albo inaczej, gdyby nie pragnienie tego, żeby tą wiarę pogłębić, żeby ją na nowo rozpalić, to też by nas tu nie było. A jeżeli nie nasze pragnienie, to pragnienie kogoś z naszych bliskich. Oni chcą, żeby nasza wiara została pogłębiona, więc wypychają nas, prawda, na rekolekcje. Idźcie, może będziecie lepsi. A więc wiara jest u źródła modlitwy. I teraz tak jakby z tą wiarą wiąże się wizja Boga. I teraz chciałbym chwileczkę tak jakby powiedzieć na temat wiary i wizji Pana Boga. Bo my wierzymy nie tyle w to, że Bóg istnieje, bo szatan też wierzy w to, prawda, i to mu nic nie daje, ale wierzymy Bogu. I teraz w Ewangelii bardzo często mamy powiedziane, Kiedy Pan Jezus uzdrawia, to Twoja wiara Cię uzdrowiła. Czyli Twoje przyjście do Boga otworzyło Twoje serce na Jego łaskę i tak jakby ta wiara dała podwaliny do uzdrowienia. I teraz na czym polega wiara Bogu? Wiara Bogu polega na tym, że ja Mu się całkowicie powierzam. I tutaj w tym kontekście tak jakby patrzymy na opatrzność Bożą, która kieruje całym światem. Skoro Bóg jest Bogiem miłości, to znaczy, że tak Pan Bóg nas prowadzi, żebyśmy byli szczęśliwi. Bo miłość wiąże się ze szczęściem. I to nie tym szczęściem takim w znaczeniu chwilowym, doczesnym. Bo my bardzo często patrzymy na szczęście w tym kontekście. Aha, zdaję egzamin, będę szczęśliwy, jak zdam ten egzamin, a więc Panie Boże, pomóż mi zdać egzamin. To jest moje szczęście. Ale w konsekwencji może być tak, że ja zdaję ten egzamin, po egzaminie idę do knajpy, że tak powiem, znietrzeźwię się i zabiję 3 ludzi, prawda? I Pan Bóg, wiedząc o tym, patrzy na to z góry, nie pozwala mi zdać tego egzaminu. Oczywiście ja mówię tak łopatologicznie, ale żeby sobie uświadomić to, że ja wierzę Bogu, który patrzy z góry. Świetna scena jest w filmie Stowarzyszenie Umarłych Poetów. Myślę, że część ten film widziało. To jest film o nauczycielu, o szkole i ten nauczyciel uczy uczniów myślenia, co to nie zawsze jest powszechne w szkole. I mówi tak, słuchajcie, wejdźcie na stół i zobaczcie świat z góry. Ten świat zupełnie inaczej wygląda. I Pan Bóg patrzy na nas z góry i teraz my, pogłębiając naszą wiarę, uczymy się ufać Bogu i przyjmować Jego wizję. Jego wizję, która jest wizją z góry, nam na razie niedostępną. Nam na razie jest wizja tak jakby pozioma dostępna, prawda? Te 3 wymiary, które niestety są przesłaniane różnymi budynkami, blokami i innymi rzeczami. A Pan Bóg patrzy z góry i tak jakby do tego swojego spojrzenia z góry nas zachęca i zaprasza. I to jest ta wiara. Pan Bóg w tym kontekście, skoro patrzy z góry i jest Bogiem miłującym, wie, co dla nas jest najlepsze i w tym kontekście nam to daje, to, co dla nas najlepsze. I teraz można by zapytać, czy nasza modlitwa nie ma sensu, skoro Pan Bóg i tak wie, co dla nas najlepsze i nam da. Ma sens. Za chwilę powiem o tym dlatego. Ale jeszcze chciałbym skupić się na tym powiedzeniu, że Pan Bóg jest dobry. Ewangelia Marka opisuje fragment, w którym bogaty młodzieniec przychodzi do Jezusa i mówi, nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Prawda? Konkretne pytanie. A Jezus tak jakby nie od razu odpowiada na pytanie, mówi, dlaczego nazywasz mnie dobry? Tylko Bóg jest dobry. A więc tak jakby Pan Bóg jest źródłem dobra i teraz mówi Chrystus pośrednio, skoro będziesz ufał Panu Bogu i szedł Jego drogą, to otrzymasz to, co jest dobre dla Ciebie. I teraz można powiedzieć, skoro co mi w takim kontekście daje modlitwa? Bo już jestem, prawda? Bóg jest dobry, Bóg wie, co mi daje, co chce mi dać, co mnie prowadzi do prawdziwego szczęścia. Co w takim razie daje modlitwa? Bo też można powiedzieć, że przecież Pan Bóg zna nasze serce i wie, co tam jest. Wie, o co będziemy prosili, zanim o to poprosimy, zanim o tym nawet pomyślimy. Czyli można powiedzieć, zupełnie bez sensu ta modlitwa. Ale nie. Pan Bóg tego nie stworzył. I o tym mówi jedna z prefacji w czasie mszy świętej, że Pan Bóg nie potrzebuje naszej chwały, to my ją potrzebujemy. Znaczy nie naszej chwały to też potrzebujemy, prawda, wszyscy klaszczą i tak dalej, wiadomo. Ale tak jakby to, że my oddajemy chwałę Panu Bogu, to nam przynosi pożytek. To nam przynosi pożytek, bo my ustawiamy się w właściwym odniesieniu do dobrego Boga. I teraz mówiąc chociażby o modlitwie prośby, wyobraźmy sobie, że to, co Pan Bóg uważa dla nas za dobre, jest tutaj położone. I na tym jest jedna książka, druga, trzecia, czwarta, piąta. I przez modlitwę my prosimy o coś. Modlimy się o coś, co uważamy, że jest dla nas dobre. Przez modlitwę my stopniowo, tak jakby, odsuwamy te wszystkie rzeczy. Jedną, drugą, trzecią, czwartą. I kiedy tak przemodlimy, że Pan Bóg uważa, że jest właściwy czas, bo Pan Bóg daje nam to, co dobre we właściwym czasie, czyli w czasie zależnym od Niego. Może to nie być dla mnie dzisiaj dobre, ale może być jutro dobre, w tym znaczeniu jutro, w znaczeniu Pana Boga. I kiedy już tak jakby omodlimy to wszystko, to dojrzewamy do tego, żeby przyjąć to prawdziwe dobro, które nam daje Pan Bóg. I taki jest sens naszej modlitwy, dlatego tak jakby patrzymy na Chrystusa, który modli się w Ogrójcu, Panie, nie Twoja wola, ale moja niech się stanie. I w tym kontekście modlitwa Jezusowa została wysłuchana. Bo możemy powiedzieć tak, no Panie Boże, oddal ode mnie ten kielich. No widzimy, że ten kielich przyszedł, ale nie moja wola niech się stanie, ale Twoja wola. I w tym kontekście Bóg wysłuchuje modlitwy Jezusa. Tak jakby daje mu to doświadczenie swojej woli, dzięki której został zbawiony świat. I zwróćmy uwagę, można powiedzieć, że my, podobnie jak Chrystus, modlimy się, a Pan Bóg nam daje to, co jest dla nas dobre i przez modlitwę my się przygotowujemy na to, żeby to przyjąć. I teraz to jest pewnie doświadczenie każdego i każdej z nas, że my byśmy chcieli widzieć wszystko od razu. Prawda? Modlimy się, Panie Jezu, pstryk, ma tak być, bo ja uważam, że tak jest dobrze, a więc pewnie to jest Twoja wola. Zwróćcie uwagę, że my mówimy, bądź wola Twoja, ale tak jakbyśmy mówili, bądź wola moja, Panie Boże, ten egzamin jutro, to jednak, wiesz, będzie to dla mnie dobre. Nie? I teraz chcielibyśmy wszystko od razu. A tak jak powiedziałem, Pan Bóg daje w swoim czasie. A jeżeli nam nie daje tego, o co prosimy, to znaczy, że przygotował dla nas rzeczy dużo lepsze, dużo większe i że my przez modlitwę mamy na przyjęcie tych rzeczy się przygotować. I teraz to jest takie bardzo duże niebezpieczeństwo związane z modlitwą, że my mówimy, Pan Bóg ma być, prawda? Czyli tu jest takie magiczne pojmowanie modlitwy. Na zasadzie czarodziejskiej różdżki. Cyk, ma tak być. Pan Bóg nie. Pan Bóg jest jak wytrawny pedagog. On tak jakby wychowuje człowieka, żeby człowiek potrafił przyjąć to, co jest najlepsze i to wykorzystać w jak najlepszy sposób. Wiemy z doświadczenia, pewnie jest dużo mam, prawda, to że czasami dziecku trzeba czegoś odmówić. Nie dlatego, żeby to dla tego dziecka było złe, albo w ogóle, żeby to w ogóle było złe, ale trzeba tak jakby, żeby to dziecko doceniło pewne rzeczy. To, co mówiłem kiedyś, że właśnie nasz profesor od psychologii, on przyniósł nam książkę napisaną przez siebie do seminarium i nam sprzedał ją za 5 zł. A mówimy, a nie może nam ksiądz dać? Zbiednieje ksiądz? On mówi, nie chodzi o to, że ja zbiednieję, ale chodzi o to, że jak ja wam dam za darmo, to wy nie docenicie tego. To wy po prostu to weźmiecie, rzucicie na półkę i nawet tej książki nie otworzycie. Popatrzycie, o, ładna okładka i tak będzie. Widzimy to w opisach biblijnych. Izraelici tak jakby doświadczają miłości Pana Boga i widzimy, jak łatwo człowiekowi jest tą miłością pogardzić. Mojżeszu, nie mamy wody. Mojżesz, laskę, woda ze skały, proszę. Ojej, alleluja, prawda? Ale za chwilę ta woda im się znudziła. Mojżeszu, jesteśmy głodni, proszę, manna na pustyni. No, ta manna nam się znudziła, proszę, przepiórki. I tak jakby widzimy, jak człowiek nie docenia wielu rzeczy. I Pan Bóg jako taki wytrawny pedagog tak jakby też czeka, uczy człowieka cierpliwości, żeby człowiek zaczął doceniać i żeby człowiek tak jakby zaczął patrzeć oczyma Pana Boga na rzeczywistość. I to jest taki króciutki wstęp do modlitwy związany z zaufaniem Panu Bogu. I tego musimy się uczyć przez całe życie. Nie ma takiego momentu, kiedy ja mogę powiedzieć, Panie Boże, teraz Ci ufam, jest wszystko pięknie i wspaniale. Taki moment mógłby być w raju, kiedy nie było grzechu pierworodnego. Zresztą wtedy nie było potrzeby takiego momentu, bo ludzie po prostu patrzyli na Boga. Bóg im mówił i Jego słowo było dla nich oczywiste. Zwróćcie uwagę, że Adam i Ewa dopiero wtedy zobaczyli tak jakby owoc drzewa poznania dobra i zła, kiedy szatan ich podkusił. Dopiero wtedy oni zwrócili na niego uwagę. Wcześniej to drzewo sobie tam rosło, oni nie zwracali na niego uwagi, bo Pan Bóg powiedział, nie jedzcie owoców z tego drzewa. I to było dla nich święte i oni za tym szli. Ale my jesteśmy cały czas teraz kuszeni przez złego ducha, który kiedy widzi, że człowiek mu się wymyka i ufa Panu Bogu, czyli że tak powiem, może zejść z drogi, może iść drogą prowadzącą do nieba, to nieustannie cały czas robi podkopy, dołki, które doskonale wszyscy znamy. Także cały czas musimy na nowo, tak jakby utwierdzać swoją wiarę w Boga, który jest miłością. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, to bardzo ważne w modlitwie jest Duch Święty. Kiedyś na spotkaniu w Lednicy rozmawiałem z taką dziewczyną i ona mówi tak, no tutaj Kościół, tutaj... No, tak jakby mówiła o wszystkich argumentach związanych z Kościołem, mówiąc o tym, że Pan Bóg tak nie ustalił tego, że Pan Jezus, co mógł Pan Jezus wiedzieć, załóżmy, nie wiem, o inżynierii genetycznej, nic o tym w Piśmie Świętym nie jest powiedziane. Dlaczego Kościół się o tym wypowiada? No i tak rozmawiamy i w pewnym momencie, no mówię, no tak, ale Pan Jezus posłał Ducha Świętego, żeby ten Kościół umacniał. I w tym momencie ona tak myśli, a rzeczywiście, zapomniałam o Duchu Świętym. I teraz, co nam pomaga w modlitwie? Nam pomaga Duch Święty. I teraz tu nie chodzi o to, bo my czasami patrzymy na jakieś takie spektakularne wylania Ducha Świętego, prawda? Ktoś pada, ktoś płacze, ktoś mówi językami. Są to charyzmaty i dzięki Bogu za nie. Ale jak ktoś nie ma tych charyzmatów, to nie znaczy, że nie ma Ducha Świętego. Duch Święty co robi? Duch Święty sprawia, że my tak jakby utożsamiamy się z Chrystusem. Bo co jest celem naszego życia na ziemi? Celem naszego życia na ziemi jest upodobnienie się do Chrystusa. Nie jest majątek, nie jest dom, nie są dzieci, nie jest nawet, nie wiem, bycie dobrym człowiekiem. Jest upodobnienie się do Chrystusa. To jest główny cel naszego życia na ziemi. A w tym kontekście tak jakby wszystkie oczywiście inne rzeczy. Nie jest nic złym posiadanie domu, broń Boże, dzieci czy innych rzeczy, prawda? Czy osób. Ale upodobnienie się do Chrystusa. Dlaczego? Dlatego, że w Chrystusie my możemy mówić do Boga Ojcze. Wcześniej zwróćmy uwagę, że kiedy Pan Bóg objawia się jako Bóg Izraela, to Izraelici nie mówią do Niego Ojcze. Dopiero kiedy przyszedł Chrystus, Syn Boży, to my tak jakby upodobniając się do Niego, możemy do Boga mówić Ojcze. Czyli mamy być tak podobni do Chrystusa, żeby Pan Bóg kiedyś nas pomylił ze swoim Synem i powiedział, o, Jezus, wejdź do nieba. To jest ta zasada. I teraz w tym nam pomaga Duch Święty. Można sobie to uświadomić chociażby na przykładzie mszy świętej. Kiedy nadchodzi moment konsekracji, przeistoczenia chleba i wina w ciało i krew Chrystusa, przyzywany jest Duch Święty. I kapłan modli się w ten sposób, Boże, ześlij swojego ducha, aby ten chleb i wino, owoce pracy rąk ludzkich, stały się ciałem i krwią Chrystusa. A więc to Duch Święty przemienia te dary w Chrystusa mocą wypowiedzianych przez kapłana słów. A więc można powiedzieć analogicznie w odniesieniu do człowieka, to Duch Święty pokazuje nam, jak się upodobnić do Chrystusa. I ten Duch Święty tak jakby, to nie tylko jakaś sprawa odświętna, zesłanie Ducha Świętego, ale ten Duch Święty to codzienność, kiedy mamy różne wybory, kiedy podejmujemy decyzje, kiedy zastanawiamy się, co jest dobre, a co złe, to tutaj działa Duch Święty. Tak jak w historii Kościoła 2000 lat, Duch Święty pomaga tak jakby wskazywać chrześcijanom drogę, tak samo i w naszym życiu, na zasadzie analogii. To jest dokładnie to samo działanie, a więc dokładnie o tego samego Ducha Świętego powinniśmy prosić i do Niego się modlić. Ten Duch Święty jest trochę zapomniany, ale On tak naprawdę umożliwia nam tą przemianę w Chrystusa, czyli pokazuje nam to, co jest zgodne z wolą Bożą. I teraz idąc konsekwentnie, jeżeli my już tak się do tego Ducha, do Chrystusa upodobnimy, że będziemy z Nim jedno w Duchu Świętym, to wszystko otrzymamy na modlitwie, o cokolwiek poprosimy, bo Chrystus zawsze prosił o to, co jest zgodne z Bożą wolą. A więc jeżeli ja będę upodobniony do Chrystusa, będę napełniony Duchem Świętym, to wszystko, czego będę oczekiwał, to spełnienia woli Bożej i w tym kontekście wszystko otrzymam. I w tym kontekście trzeba czytać i rozumieć słowa z Pisma Świętego, z Ewangelii, kiedy Jezus mówi, proście, a będzie wam dane, kołaczcie, a otworzą wam, prawda? Szukajcie, a znajdziecie. A więc mamy stać się jedno z Chrystusem tak, żeby Bóg nas pomylił. I teraz po tych takich wstępnych założeniach, tak jakby ukazania kontekstu modlitwy, przechodzimy do modlitwy jako takiej. I żeby teraz zdać sobie sprawę, czym jest modlitwa, to przytoczę fragment z Księgi Powtórzonego Prawa, 5 rozdział, 12 werset. Właściwie od początku 5 rozdziału Księga Powtórzonego Prawa podaje nam przykazania dekalogu, 10 przykazań Bożych. Te same przykazania mamy w 20 rozdziale Księgi Wyjścia, tak jakby dwie redakcje, powtórzone prawo, czyli drugi raz pokazane. I o ile w Księdze Wyjścia mamy te przykazania, które, to można sprawdzić, ja już nie będę czytał, o ile w Księdze Wyjścia mamy te przykazania, które zaczynają się i jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli, nie będziesz miał i tak dalej, te przykazania, o tyle w Księdze Powtórzonego Prawa mamy pierwsze przykazanie, te księgi nie numerują przykazań, ta numeracja jest późniejsza. Pierwsze przykazanie jest takie, słuchaj Izraelu, Pan jest Twoim Bogiem, Pan jest jedyny. Tą samą modlitwę, o tym sobie powiem po obiedzie, każdy, tak jakby Żyd odmawia w formie Szema, Szema Izrael. W każdy poranek, w każdy wieczór, w każdej modlitwie w synagodze. Słuchaj, Pan jest jedyny, Pan jest Twoim Bogiem, będziesz Go miłował całym swoim sercem. A więc pierwsze przykazanie to jest słuchaj. Słuchaj. I można powiedzieć, że to jest bardzo aktualne i dzisiaj. Co to jest modlitwa? Pan Bóg mówi, słuchaj, słuchaj człowieku. Modlitwa to jest z jednej strony postawienie się w obecności Pana Boga, a więc w odpowiedniej postawie i nie mówię tu o postawie fizycznej, prawda, bo to nie znaczy, że jadę kolejką, to się nie mogę modlić, bo nie mam gdzie uklęknąć. Tu nie chodzi o postawę fizyczną, chodzi o postawę serca. Mam być człowiekiem, który słucha Boga. I teraz można, wychodząc od tego, powiedzieć, że cała modlitwa ma mnie prowadzić do tego, żebym ja słuchał Pana Boga. I teraz konkretne niebezpieczeństwo związane już z praktykowaniem modlitwy to takie, że człowiek, nie wiem, zakładam sobie, że odmawiam brewiarz. No ja akurat nie zakładam, bo to jest mój obowiązek, prawda? No ale załóżmy, ci, którzy nie są kapłanami, siostrami zakonnymi, nie żyją w instytutach konsekrowanych, nie mają tego obowiązku, ale postanawiają sobie, odmawiam brewiarz. Chwała Bogu. No to co jeszcze? No różaniec, Matka Boża różaniec. Święta Faustyna koronkę, tak? Tutaj Święty Józef, tutaj coś tam, coś tam. I teraz często jest tak, ja to mówię z własnego doświadczenia, Panie Boże, 21:30, a mi jeszcze zostały 30 różańca, nieszpory i jeszcze koronka do Bożego Miłosierdzia. No to teraz, amen. Jest, zmówiłem modlitwę, idę spać. Owszem, zmówiłem modlitwę, moje sumienie jest spokojne, prawda? Panie Boże, tak jak ten celnik mogę, prawda, przyjść do świątyni, Panie Boże, zobacz, ja nie tak jak, znaczy jak ten faryzeusz, ja nie tak jak ten celnik, on tam siedzi z tyłu, pewnie nawet różańca nie odmówił, ale zobacz, ja zmówiłem różaniec, koronkę, brewiarz, no to mogę iść teraz spać, jestem człowiekiem sprawiedliwym. A Pan Bóg usprawiedliwił tego celnika, bo on przyszedł i on tak jakby stanął we właściwej postawie wobec Boga. Ja jestem grzesznikiem, stoję z tyłu, Panie, Ty zmiłuj się nade mną. I on usłyszał Pana Boga. I teraz to jest takie, tu nie chodzi o to, żeby nie odmawiać różańca, koronki, brewiarza, broń Boże, ale żeby się zapytać, taki robiąc sobie rachunek sumienia, czy ta modlitwa prowadzi mnie do tego, że ja słucham Pana Boga? Co to znaczy słuchać? Słuchaniem jest połączone posłuszeństwo. Posłuszeństwo, a więc ja słucham Pana Boga, wsłuchuję się w Jego wolę po to, żeby być Jemu posłusznym. Czyli odkrywam to, w jaki sposób Pan Bóg chce mnie prowadzić w życiu. I do tego tak jakby sprowadza się cała modlitwa, żeby dać się prowadzić Panu Bogu w swoim życiu. I teraz tak, czy modlitwa to jest sprawa człowieka, czy łaski Bożej? Jedno i drugie. Łaska Boża działa, ale jeżeli człowiek jest zamknięty, to tak jakby ta łaska Boża nie przeniknie do jego serca. I teraz my wystawiamy się na łaskę Bożą, ale musimy się otworzyć. I tym sposobem otwarcia na łaskę Bożą, na działanie Boże w naszym życiu jest modlitwa. I teraz wędrujemy już do Nowego Testamentu, żeby pokazać, czym jest modlitwa. Kiedy Pan Jezus uczy apostołów modlitwy, to uczy ich modlitwy Ojcze Nasz. Teraz jeszcze pozostańmy przez chwilę przy tym słowie uczyć. Tu jest napisane szkoła modlitwy. Bardzo dobrze, bo modlitwy musimy się nieustannie uczyć. Ewangelista Łukasz opisuje, jak Jezus co chwilę się modli. Właściwie można powiedzieć, że to jest taki refren w jego Ewangelii. Inni apostołowie tak bardzo na to nie zwracają uwagi. I kiedy apostołowie widzą Jezusa, że on się tak modli, to podchodzą do niego i mówią, naucz nas modlitwy. I Jezus nie mówi, nie, słuchajcie, wy się nie musicie uczyć, ale uczy ich po prostu modlitwy. A więc my się mamy nieustannie uczyć modlitwy. Także to nie jest tak, że ta modlitwa jest dana nam raz na zawsze. Mamy się uczyć nieustannie modlitwy. I teraz jakie modlitwy uczy Jezus swoich uczniów? Uczy ich modlitwy Ojcze Nasz. A więc tak jakby pokazuje, że Bóg jest naszym Ojcem i w tym w kontekście ja mam stać się Synem, ja mam stać się Dzieckiem Bożym. Także to nie jest tylko odniesienie Ty jesteś moim Ojcem, ale tak jakby ta modlitwa ma mnie prowadzić do tego, żeby stać się dzieckiem Bożym. Żeby stać się synem Boga Ojca Wszechmogącego, żeby stać się Jego córką. Czyli żeby się upodobnić do Chrystusa. I teraz w jaki sposób to uczynić? Najprościej mówiąc, naśladując Chrystusa. Ewangelista Marek opisuje, że jak Pan Jezus powołuje apostołów, to powołał ich, żeby Mu towarzyszyli, żeby mógł ich wysyłać na głoszenie nauki, i żeby wypędzali złe duchy. A więc pierwsza rzecz bycia apostołem, czyli można powiedzieć takim przyjacielem Chrystusa, to jest towarzyszyć Jezusowi. Jak towarzyszę Jezusowi, to uczę się jak być synem i tym samym wypełniam to, co zawarte jest w tych słowach odmawianych kilka razy dziennie Ojcze nasz. Bóg staje się moim Ojcem. Nie Ojcem gdzieś dalekim, tylko Bóg staje się Ojcem, z którym ja nawiązuję relację jako Jego dziecko, jako syn czy córka. I teraz jeszcze cofnijmy się do tego, co to znaczy towarzyszyć Panu Jezusowi. Towarzyszyć po francusku to jest accompagner. I teraz źródło tego słowa, nie wiem, czy tak jest naprawdę, ale słyszałem to i to mi się podoba, to jest manger le pain avec, czyli jeść razem chleb. Accompagner to jest jeść razem chleb z kimś. Czyli można powiedzieć taka intymność, prawda? Do stołu nie zaprasza się byle kogo. Nawet jak się zaprasza kogoś, to ewentualnie herbatę i kawę. Ale tak jakby, żeby zaprosić do wspólnego jedzenia chleba, do wspólnej kolacji, to trzeba kogoś znać. I tutaj nam przychodzi z pomocą fragment Ewangelii świętego Jana. Jan inaczej opisuje powołanie uczniów, to znaczy nie inaczej, tylko tak jakby ubogaca tą wersję markową. Kiedy Jan Chrzciciel wskazał swoim uczniom, czyli Andrzejowi i Janowi ewangeliście na Jezusa, to oni poszli za nim. To jest pierwszy rozdział Ewangelii świętego Jana. I Jezus odwraca się i prowokacyjnie pyta, co chcecie? Czego chcecie? Nie mówi, o fajnie, że jesteście, chodźcie, słuchajcie, zbawimy świat. Nie, on mówi, czego chcecie? A oni, można sobie to wyobrazić, prawda? Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Jezus nie mówi, nie wiem, Nazaret, ulica ta czy tamta, czy Kafarnaum, tylko mówi, chodźcie, a zobaczycie. I zostali u Niego, byli u Niego wieczorem, byli w nocy, na drugi dzień poszli razem dalej. A więc tak jakby oni byli z Jezusem cały czas. Czyli można powiedzieć, że jedli z Nim razem chleb, że razem z Nim się modlili, że obserwowali Go, że po prostu towarzyszyli Mu i w ten sposób uczyli się, jak być dzieckiem Bożym. I my już jesteśmy o tyle bogatsi, że to jedzenie razem chleba już nabiera innego wymiaru. To nie jest tylko chleb, prawda, bo jestem głodny, ale to już jest ten chleb eucharystyczny. To już nabiera wymiaru sakramentalnego. A więc można powiedzieć, że wpatrując się w Chrystusa w Eucharystii, przyjmując Go do serca i sprawiając, że Chrystus wraca z nami do domu, idzie z nami do pracy, towarzyszy nam w ciągu całego dnia, my uczymy się, jak być dzieckiem Bożym i tym samym najpełniej wyrażamy to, czym jest modlitwa. Także tak jakby my w tej modlitwie nie jesteśmy sami. Jest ta łaska Boża, która uobecnia się w sposób szczególny w Eucharystii. I teraz na czym polega Eucharystia? Eucharystia polega na tym, że ja mogę uczestniczyć w ofierze męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, która dokonała się 2000 lat temu, ale która nieustannie, ponieważ Pan Bóg żyje poza czasem, ponawia się. I uczestnicząc, mogę spotkać Chrystusa zmartwychwstałego. I tu ojciec Badeni bardzo mocno tak w prostych słowach pisze o tym, że oczywiście w Eucharystii najważniejszy moment przeistoczenia, później przyjmuje Komunię Świętą, ale żeby po przyjęciu Komunii Świętej zwrócić uwagę na tego Pana Jezusa, który jest w moim sercu. Co On robi? Popatrzmy na 24 rozdział Ewangelii Łukasza, kiedy Pan Jezus zmartwychwstały dołącza do uczniów idących do Emaus. On z nimi rozmawia, On im wyjaśnia Pisma i On sprawia, że oni innymi oczami zaczynają patrzeć na rzeczywistość. I my znajdujemy się w tym samym momencie. Kiedy ja przyjmuję Komunię Świętą, to przyjmuję Chrystusa zmartwychwstałego i razem z Nim zapraszam Go do wędrówki. Idę do Emaus, prawda? Czyli nie wiem, idę do pracy, idę do szkoły, idę spać. Chrystus jest w moim sercu, towarzyszy mi i jeżeli ja Mu poświęcę czas, to On mi i wytłumaczy Pisma i wskaże mi na to, co tak jakby w Pismach jest i dotyczy mnie samego. On mnie nauczy patrzeć na moje problemy innymi oczami i On mnie nauczy dostrzegać to, co wcześniej było dla mnie niewidzialne. Bo zwróćcie uwagę, dopiero po, można powiedzieć, po tym speechu Jezusa, kiedy doszli do Emaus, to oni tak jakby zobaczyli Jezusa, że to był On. Przecież On z nimi wcześniej szedł. To nie było tak, że On nagle w Emaus do nich tam przyszedł, słuchajcie, jestem Jezus. On szedł z nimi, ale oni Go nie widzieli. Dlaczego? Bo mieli zasłonięte oczy. O tym będziemy sobie mówić jeszcze po obiedzie. I dopiero tak jakby, kiedy przyjęli to towarzystwo Jezusa, kiedy Jezus im wszystko wyjaśni, jako ostatni etap, oni otworzyli oczy. To samo jest, to mówiliśmy sobie na katechezie, jak Hagar zostaje wygnana i ze swoim dzieckiem Izmaelem, Abraham ich wygnał, to tak jakby Ona Izmael płacze, ona go zostawiła, nie chciała patrzeć na śmierć swojego syna i leży. I nagle anioł usłyszał płacz dziecka, nie jej, ale dziecka, przychodzi do niej i mówi, nie płacz, bo przecież obiecałem tobie, że potomstwo twoje będzie wielkim ludem. I później pisze autor natchniony, że ona otworzyła oczy i zobaczyła studnię. Z tej studni wzięła wodę i się oczywiście uratowała. Ta studnia przecież tam była. To nie jest tak, że Pan Bóg... Pan Bóg tak jakby czasami ingeruje w sposób nadzwyczajny, ale zazwyczaj posługuje się zwyczajnością. Zazwyczaj posługuje się drugim człowiekiem, codziennymi wydarzeniami z naszego życia. Tylko, że my po prostu ich nie widzimy. I teraz kiedy będziemy je dostrzegać? Wtedy, kiedy zaprosimy Chrystusa, którego przyjmujemy do serca, żeby nam towarzyszył i poświęcimy mu czas, tak jak uczniowie idący do Emaus. Oni trochę nie mieli wyjścia, bo to tak jakby on się do nich doczepił, ale my mamy to wyjście i tak naprawdę to od nas zależy. Jezus jest, zmartwychwstał, przychodzi w Komunii Świętej i po Komunii Świętej warto, żeby z nim porozmawiać. Niekoniecznie w formie jakichś formułek czy jakichś książek, ale tak po prostu zwyczajnie. Powiedzieć mi, Panie, nie rozumiem tego fragmentu, Panie, nie rozumiem tego w moim życiu, Panie, i tak dalej, i tak dalej. I stopniowo, nie od razu, bo to znowu mówimy sobie o tej Bożej pedagogice. Pan Bóg cierpliwy jest, prawda? I skoro nie daje nam od razu zrozumienia, może ma nam coś więcej do objawienia. Tutaj takim oczywiście największym przykładem jest Matka Przenajświętsza. Mimo tego, że była bez grzechu, to też nie rozumiała wszystkiego, ale zachowywała i rozważała wszystkie sprawy w swoim sercu i kiedy przyszedł dla niej właściwy czas, to zrozumiała. A więc tak jakby to jest ten jeden moment. Drugi moment, to co tu jest za ścianą, to adoracja eucharystyczna, kiedy tak jakby ja patrzę na Pana Jezusa, patrzę Mu się w oczy. To jest bardzo ważny też psychologiczny moment, prawda? Małe dziecko przychodzi ze szkoły, gdzie byłeś, prawda? Mamo, byłem w szkole. Gdzie byłeś? No w szkole. Gdzie? No, patrz mi w oczy, nie? I wtedy człowiek, wiadomo, nie wiem, pewnie chłopacy mają takie doświadczenie, może dziewczynki są grzeczniejsze, to nie, ale mama, patrz mi w oczy. Mama wszystko widzi, prawda? Czyli w Eucharystii ja nie tylko patrzę na Chrystusa, ale pozwalam, żeby Jezus spojrzał w moją duszę, w moje serce, żeby On przez oczy zobaczył serce. To jest bardzo ważny moment, bo my często tak jakby traktujemy modlitwę jako naszą akcję. Ja, Panie Boże, teraz klękam, patrzę się na Ciebie, to jestem pobożny. Nie, mamy dojść do takiego momentu, kiedy będę traktował modlitwę jako po prostu zaszczyt, że ja mogę, Panie, usiąść przed Tobą i pozwolić Tobie działać w moim życiu. I to, co mówią mistycy, że w takich momentach stopniowo stają się zbędne czy słowa, czy jakieś piękne modlitwy, czy jakieś wiersze, czy nawet psalmy, bo po prostu człowiek tak jakby poddaje się Panu Bogu i to Pan Bóg działa. Oczywiście to są etapy w życiu i nie ma co się martwić, że jestem na takim czy na innym etapie. Nikt z nas nie jest doskonały i nikt z nas nie ma się porównywać z kimś pod względem, żeby sobą pogardzać. Mamy się porównywać, żeby tak jakby się napędzać, prawda? Jak ja czytam, nie wiem, no, o ojcu Badenim, czy o innych, że tak powiem, bohaterach, herosach, no to oczywiście imponują mi i chcę tak jakby ich naśladować. Ale nie na tej zasadzie, ojej, ja jestem na takim poziomie modlitwy, to mam teraz sobie pogardzać. Każdy na własną miarę ma się modlić tak, jak potrafi i każdy z tego, co tak jakby potrafi i jak się rozwija, będzie rozliczony. Także to jest drugi taki bardzo ważny etap modlitwy, kiedy ja już nie tylko tak jakby modlę się do Boga, ale pozwalam, żeby Pan Bóg się we mnie modlił i w tym kontekście możemy zrozumieć słowa, które mówi święty Paweł, nieustannie się módlcie. Czyli pozwólcie, żeby Duch Święty, który w was mieszka, przecież jesteśmy świątynią Ducha Świętego, modlił się w moim sercu. Tutaj też może taki obraz, bo my często patrzymy na Pana Boga jako na słońce, prawda? Bóg jest światłością, to jest często obraz w Ewangelii świętego Jana szczególnie. A więc słońce, Panie Boże, no Ty oświecasz, tak jakby jesteś źródłem życia i wspaniale, ale z drugiej strony nie mogę za blisko się do Ciebie zbliżyć, bo się spalę. Nie mogę na Ciebie za bardzo patrzeć, bo oczy mnie będą bolały. I czasami to jest wygodne, prawda? Panie Boże, no jesteś tak, ja Tobie oddaję cześć jako słońcu, ale z drugiej strony nie za blisko, bo się sparzę. To nie jest tak jakby pełnia chrześcijańskiej wizji, bo tak jakby chrześcijaństwo nam pokazuje, że Bóg od środka działa w nas. To, co mówi o sumieniu katechizm Kościoła katolickiego, warto przeczytać, To, bo my często też mówimy taki błąd, już płynę na manowce, ale to jedno zdanie tylko, taki błąd, że sumienie to jest głos Boga wołający w nas, tak? A jeżeli ktoś ma źle ukształtowane sumienie i mówi, idę zabić, że tak powiem, moją sąsiadkę, bo mnie denerwuje, to co? To głos Boga mówi, idź zabij? Sumienie to nie jest głos Boga, tak jakby. Sumienie, sanktuarium, katechizm określa jako sanktuarium Pana Boga, który mieszka w człowieku, ale sumienie to jest tak jakby bardziej osąd. Osąd rozumu, osąd serca, osąd duchowości nad czynami człowieka. A więc nie można tego utożsamiać z głosem Bożym. Niemniej Pan Bóg mieszka w człowieku. To sumienie jest sanktuarium Pana Boga i tak jakby ta wizja chrześcijańska pokazuje, że Pan Bóg jest w naszym środku. To On jest przyczyną tego, że żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak mówi święty Paweł. A więc można powiedzieć, że im bardziej odkrywam Pana Boga, tym bardziej doświadczam tego, że On jest Bogiem bliskim, że jest w moim sercu i że jest moim towarzyszem i przyjacielem. I teraz tak jakby po tym fragmencie mówiącym o modlitwie eucharystycznej, chciałbym podać kilka takich prostych wskazówek co do modlitwy naszej powszedniej, co do modlitwy takich, można powiedzieć, nawet technicznych, bo już tam zdaje się, że obiad czeka. Pierwsza taka rzecz. Co zrobić, żeby się dobrze modlić? No, pierwszym krokiem jest to, żeby się zacząć modlić, prawda? No bez tego się nie... Bo my czasami, nie wiem, czytamy książki, prawda, tutaj śledzimy, patrzymy na innych, robimy sobie notatki, mówimy, o, jak ja po prostu już będę wszystko wiedział, to ja się wtedy dopiero będę modlił. To jest kompletna bzdura, bo to nie o to chodzi. Modlitwa, oczywiście, czemu dla nas modlitwa jest taka trudna? No dlatego, że my żyjemy w sytuacji grzechu, my żyjemy w sytuacji po grzechu pierworodnym. Pan Jezus bardzo często porównuje, pokazuje, wskazuje na przykład dzieci, bo dla dziecka pewne rzeczy są proste, naturalne. Zwróćcie uwagę i warto tak jakby czerpać z tego przykład, jak się modlą wasze dzieci, jak się modlą inne dzieci. To jest coś naturalnego, po prostu Pan Bóg jest, ja do Niego się modlę, ja Jemu wszystko powierzam. A więc zacząć się modlić, zostawić te wszystkie książki, poradniki i tak dalej, korzystać z nich, oczywiście poczytać, ale nie od tego uzależniać naszą modlitwę, że kiedy wszystko skończę i będę wiedział, jak się modlić, to się zacznę modlić. Nie, ja mam się zacząć modlić, tak jak potrafię. A jak nie potrafię, to mam uklęknąć chociażby przed obrazkiem czy przed Najświętszym Sakramentem i Panie Boże, nie potrafię. To też jest modlitwa, prawda? Także zacząć się modlić. Druga rzecz, bardzo ważne w tym kontekście jest to, żeby tak jakby ograniczać wszelkie bodźce i pokusy, które dochodzą z zewnątrz. Czyli kiedy już postanowię, zaczynam się modlić, to wynajduję sobie taki czas, kiedy tak jakby będę chociaż na chwilę wolny. Z doświadczenia też wielu mistyków czy świętych, tym czasem no niestety jest poranek. I też pewnie wielu z nas, prawda, bo po południu, wieczorem, tu dzieci, telewizor, prawda, plebania w telewizji i tak dalej, no nie ma czasu. A rano, zanim jeszcze wszyscy wstaną, jest spokój, cisza. I teraz jak człowiek sobie znajdzie czas, co mówiłem o tym ograniczeniu bodźców i tak dalej, czyli żeby tak, wyłączyć telefon, wyłączyć radio, wyłączyć telewizor, schować się gdzieś pod biurko, czyli jakąś taką przestrzeń i teraz to jest czas dla Pana. Oczywiście ja nie uniknę rozproszeń i tu nie chodzi o to, żeby unikać rozproszeń, ale żeby unikać tego, co może tych rozproszeń przymnażać. Czemu nie uniknę rozproszeń? No bo jestem człowiekiem. To nie jest tak, że ja nagle na modlitwie staję kimś innym przed Panem Bogiem, prawda? Tu jestem, tu myślę, nie wiem, tam konto w banku, tu coś tam, prawda, tutaj, ojejku, bankructwo. A teraz nagle, Panie Boże, a teraz się modlę, zostawiam tego bankruta, wychodzę i już o niczym nie myślę, nic mi do głowy nie przychodzi, tylko Ty. Nie, to jest fikcja. I teraz tutaj proszę też, bo my się często z tego spowiadamy, z rozproszeń na modlitwie. Tak jakby my te rozproszenia, które wynikają, oczywiście ja tu mówię o tych rozproszeniach, które wynikają z naszego życia. Nie mówię, dlatego powiedziałem, że warto w czasie modlitwy tak jakby unikać tego wszystkiego, co telewizor, prawda, telefon i tak dalej. Aha, ktoś ma dzwonić, to muszę czekać tu, prawda, i niby się modlę, ale myślę o tym telefonie. To już od nas zależy, tego ja się mogę pozbyć. Ale te rozproszenia, które wynikają z mojego życia, z mojej egzystencji, z codzienności, ja mam włączać w moją modlitwę. Dlaczego? Dlatego, że po prostu, skoro o czymś myślę, to znaczy, że to jest dla mnie ważne, że to jest część mojego życia. A więc, Panie Boże, Tobie tę część mojego życia powierzam. Czasami ja mam rozproszenie, prawda? Przychodzę do kościoła, nie mogę się skupić, prawda? Tu, co się skupię, to już idźcie w pokoju Chrystusa, nie? A i teraz, co człowiek robi? Człowiek poświęca czas na walce z rozproszeniami. No bzdura kompletna. Bo ja walczę z tymi rozproszeniami i jestem dumny, że mi się je udało pokonać, a tu już się msza kończy. Ja mam tak jakby, Panie Boże, to nie chodzi o to, żeby walczyć, bo przecież to jest część mnie. Panie Boże, no oczywiście każdy z nas jest w innym stanie psychicznym, fizycznym, duchowym i ja staję przed Tobą taki, jaki jestem. Przychodzą rozproszenia. Panie Boże, ofiaruję Tobie to. Włączam to w moją modlitwę. Nie wiem, myślę, załóżmy, nie wiem, o moim synu, mojej żonie, coś, prawda? Panie Boże, włączam ich w moją modlitwę. Oni są dla mnie ważni. Coś mi przychodzi na myśl, prawda? Włączam to w moją modlitwę i tak jakby nie tyle walczę z tym, ale po prostu przedstawiam to Panu Bogu. I w tym kontekście ja staję na modlitwie takim, jakim jestem. Oczywiście to od nas zależy, czy ja przyjdę do kościoła na ostatnią chwilę po nie wiem, po 34 odcinku M jak miłość i będę myślał, czy ona go zostawi, czy nie, przez całą mszę świętą, czy ja przed mszą świętą będę w stanie się wyciszyć, prawda? To, co mówiłem w kontekście przygotowania, te takie rozproszenia zewnętrzne, to już zależą od nas, prawda? I skoro modlitwa jest dla mnie ważna, to ja znajdę czas do tego, żeby się też do niej jakoś tak przygotować, żeby się wyciszyć chociażby, prawda? W tym kontekście też oczywiście naszego rozumu, naszych też tak jakby zmysłów. Ale te wszystkie inne rzeczy ja włączam w moją modlitwę. I tym samym to Panu Bogu ofiaruję. Tak więc zaczynam się modlić, znajduję sobie czas na modlitwę. To nie znaczy, że tylko w tym czasie mam się modlić, ale to jest bardzo ważne. Dzisiaj od 15:07 do 15:14 w notesie mam zapisane, modlę się, idę pod biurko, wyłączam, nie ma mnie. To jest ważne. Dlaczego? Dlatego, że my mamy się rozwijać. Oprócz tego, oczywiście, każda modlitwa jest ważna. Czy jadę, nie wiem, w kolejce, mówię różaniec, czy tam powiedzmy, nie wiem, to nie chodzi o to, że teraz mam cały czas z różańcem chodzić, ale tak jakby, co to jest modlitwa? Uświadamianie sobie Bożej obecności. Bóg jest obok, a więc w każdej chwili mogę na przykład, nie wiem, akt strzelisty, Jezu, ufam Tobie. Jak już ktoś mnie zdenerwuje, to zamiast mówić cholera, to powiem, Jezus, ufam Tobie, Jezu Maryjo, Panie, pomóż mi. To jest tak jakby trudna, ale tak jakby naturalna reakcja chrześcijanina. I co się przez to staje? Przez to, spróbujcie, tak jakby to moje serce się przemienia gwałtownie. To nie znaczy, że ja teraz będę bez emocji, bez uczuć, bo ja mam prawo wyrażać swoje emocje, prawda? Również gniew, mam prawo to wyrazić. Bo inaczej będę jakiś, powiedzmy, nie wiem, schizofrenikiem. Ale tak jakby obecność Jezusa, który sobie uświadamiam, któremu otwieram moje serce, sprawia, że ten mój gniew nie przechodzi w nienawiść. Że tak jakby potrafię przebaczyć, że potrafię tak jakby spojrzeć na sytuację człowieka z jego strony, nie tylko z mojej, prawda? Bo mi się wydaje, że on powinien zrobić to i to. A może dla niego to, co on robi, to i tak jest ponad siły, prawda? Jak na jego możliwości. Tak jak w szkole się ocenia dzieci, nie tylko z tego, czy tak, czy inaczej pomalowali ten obrazek, ale na jego możliwości ktoś, kto nie wiem, jest super zdolny, może pomalować i mu to zabierze mniej czasu niż drugiemu dziecku, które jest mało zdolne, a które chociażby jakiś... I tak jakby to się też docenia. I my w ten sposób powinniśmy uczyć się patrzeć też na innych ludzi i wtedy, Panie Boże, nagle Jezus Maria, rzeczywiście, nie? Także tak jakby to jest ta modlitwa. Ja uświadamiam sobie Bożą obecność, i cały czas do tego Pana Boga, On tam gdzieś jest w kontekście, prawda? Ja robię to, modlę się, robię to, przywołuję Pana Boga, nie wiem, rozmawiam z tym, cały czas mam świadomość, że Bóg na mnie patrzy, że Bóg jest w moim sercu. I teraz to jest ten nasz chleb powszedni, ale z drugiej strony powiedziałem, że jest ważne te 7 minut, które ja poświęcam dla Pana Boga tak konkretnie. Dlaczego? Dlatego, że w naszym życiu bardzo ważna jest regularność, bo regularność sprawia to, że tak jak człowiek nieustannie je, tak człowiek tak jakby nieustannie żywi się i przyjmuje to, co jest potrzebne dla jego życia duchowego. Jeżeli nie ma regularności, to wszelka spontaniczność z czasem zginie. Oprócz tego, że ja się modlę spontanicznie, że nie wiem, po południu odmówię różanie czy coś, ja muszę regularnie prowadzić życie duchowe, chociażby w postaci tych kilku minut codziennej modlitwy, żeby tak jakby te wszystkie rzeczy spontaniczne nie przeszły, ale żeby się pogłębiały. Jeżeli tego nie ma, to gwarantuję, że jak ktoś przychodzi i potrafi się modlić pół godziny, prawda, i chwalić Pana Boga i latać ponad ziemią, to zniknie z czasem. Przyjdą wydarzenia życia i to zniknie, przestanie człowiek, o, kiedyś to się modliłem, prawda? I teraz nagle co? Panie Boże, teraz już się tak nie potrafię modlić, to tak jakby to Ciebie nie ma. To też jest tak jakby inny problem, który to tylko zasugeruje, problem emocji w modlitwie, że my nie opieramy się na emocjach. Emocje towarzyszą modlitwie, spojrzę na zegarek, już nie. Emocje towarzyszą modlitwie, ale nie możemy na tych emocjach polegać tylko i wyłącznie. Tak jak z miłością, prawda? Miłości towarzyszą uczucia, ale miłość to nie uczucie. Miłość to wola. I tak samo w modlitwie. Wola. Panie Boże, dzisiaj się modlę, jest pięknie i wspaniale. Moje serce gra i śpiewa i tańczy. A jutro modlę się i nie mam tych odczuć. Co święty Jan mówi? Mówi, Pan Bóg zabiera tobie te odczucia, żebyś tak jakby nie opierał się tylko na emocjach. Bo co emocje dają? Dają satysfakcję, prawda? Modlę się, czuję się wspaniały, jestem radosny, ale super, nie? Dają satysfakcję, jestem usatysfakcjonowany i niebezpieczeństwem tego jest to, że ja się modlę dla siebie, bo mi jest fajnie, miło i sympatycznie. I Pan Bóg człowiekowi zabiera w pewnym momencie te emocje i daje mu posuchę, czarną noc. I to nie znaczy, że Boga nie ma. To znaczy, że tak jakby Pan Bóg mówi, człowieku, zacznij się wreszcie modlić dla mnie. Zacznij mnie uwielbiać i zacznij poszukiwać mojej woli. Ja Cię nie opuszczam. Ja tak jakby chowam się za drzewo. Tak jak rodzice, prawda? Pierwszy raz puszczają dziecko sami do szkoły. No to oczywiście tutaj idź, tak, jesteś bohaterem, idź sam do szkoły, mówi tata. Nie, nie będziecie tam uszyć. Na pewno zostańcie w domu. Idzie dziecko odważne. Ja tu mam, jak dzieci idą same, są takie dumne. A co tata robi? Tata gdzieś tam lornetkę, prawda, nawigację, jakaś gdzieś tam GPS, nie? Dziecko jedzie samochodem, sprawdza. Tak samo z Panem Bogiem. Nie? Pan Bóg mówi, człowieku, idź sam, żebyś się nauczył i żebyś tak jakby przewartościował pewne sprawy w swoim życiu. Ja jestem obok. I kiedy już tak jakby przerobisz ten temat, ja się pojawię i wprowadzę się na wyższy poziom. I tak jakby po tych momentach posuchy, naprawdę jeżeli człowiek wytrwa, czyli jeżeli jest wola, to człowiek przechodzi coraz wyżej. I po to jest potrzebna ta regularna modlitwa. Oprócz tych wszystkich takich spontanicznych akcji, naszych postanowień, modlitw, różańców i tak dalej, jest potrzebna regularna modlitwa, żeby tak jakby nad tym pracować i iść dalej, iść do przodu i się rozwijać. I teraz już krótko kończąc na temat, a to może sobie na temat Pisma Świętego powiemy następnym razem, ale na końcu chciałbym z tych takich moich uwag wstępnych, chciałbym przeczytać jeden rozdział z tej książki, ponieważ tak jak ksiądz Krystian mówi, jest dużo małżeństw, a ojciec Badeni miał lat 90, także można powiedzieć, że to sam wiek, już autorytet i tak dalej, i tak dalej. W moich ustach może by to brzmiało trochę tak naiwnie. Gdzie to jest? Już mam tutaj. O modlitwie małżeńskiej, dobrze? To jest, on, tak jak powiedziałem, dyktuje to, rozmawia, w czasie rozmowy przekazuje, stąd język jest taki bardzo, bardzo, bardzo prosty i bardzo przystępny. Modlitwa małżeńska. Księża radzą małżonkom wspólną modlitwę wieczorem, przed pójściem spać, potem może być seks. Dawniej był osobny obrzęd święcenia łoża małżeńskiego. Kropiło się je wodą święconą, towarzyszyła mu specjalna modlitwa. Dzisiaj tego nie ma, a szkoda. Powinno być tak nadal i nikomu nie wolno mówić, że to średniowiecze. Gdy mąż i żona wszystko pozałatwiali, dzieci śpią, jest posprzątane, pozmywane, powinni siąść obok siebie na łóżku, by uświadomić sobie, że jest w nich sakrament małżeństwa. W nim i w niej. To jest takie małe, widzialne światełko. Małe światełko miłości. Mniej więcej tutaj, w okolicach serca. Powiedziałem to kiedyś na rekolekcjach dla małżeństw. Byli zachwyceni. Przyszły do mnie młode pary. Ojcze, to właśnie u nas tak jest. Kontemplacja władz sakramentu małżeństwa w mojej żonie, która obok mnie siedzi. A potem seks. To dopiero jest seks. Niech się schowa Wisłocka, a także ta studentka ateistka, która jak się jej jakiś mężczyzna podoba, od razu się rozbiera. To jest ten najniższy z możliwych męsko-damski poziom. Tylko pies Fafik tego nie musi robić, bo nie ma ubrania. Jeśli mąż i żona mają sakramentalne podejście do seksu, to są bardzo głębokie przeżycia. Mają kilka pięter. Nie tylko poziom najniższy, genitalny, bo do tego wystarczą instrukcje pani Michaliny Wysłockiej, seksuologa PRL-u. Ponad tym jest psychika, osobowość tej kobiety i tego mężczyzny, a potem Duch Święty, który łączy ich seksem. Seks jest bardzo łączący duchowo, jeśli widziany jest w Bogu. Łączy dwoje ludzi w Duchu Świętym. Jestem głęboko przekonany, że tak właśnie jest. Obecnie z seksu zrobiło się porno. Diabeł, który wszystko chce zniszczyć, rozkręcił najniższy poziom. To, co psychiczne i duchowe, staje się nieważne. Czyli jak mówi się po angielsku, will you have sex with me? Czy chcesz uprawiać ze mną seks? Nieważne, czy kocha się osobę, ważne jest tylko uprawianie seksu. Przynajmniej mówią całkiem jasno, o co im chodzi, nie owijają w bawełnę. Jeśli się redukuje seks do poziomu poniżej pasa, to trzeba mieć cały harem, bo jedna kobieta się znudzi i jeden mężczyzna się znudzi. Trzeba mieć drugą, trzecią, drugiego, trzeciego. Jeśli jednak kobieta jest widziana personalistycznie jako osoba, to seks z nią jest niepowtarzalny i jedyny. Tak mi mówią małżonkowie. Niepowtarzalny, jedyny. Inna kobieta tych doznań już mu nie da. Z nią jest całkiem inaczej, gorzej. Nawet jeśli mężczyzna będzie miał wielką technikę, świetnie wypracowaną, pornograficzną, nie zaspokoi go to, bo nie będzie współżył z niepowtarzalną osobą ludzką. Jeśli jednak będzie widział w żonie niepowtarzalną ludzką osobę, wtedy ten seks trwać będzie bardzo długo. W duszpasterstwie akademickim miałem studenta, który miał bardzo miłą żonę, bardzo ją kochał. Kiedyś odprowadzał mnie do klasztoru, po drodze wstąpił do żony, smoknął ją w czoło. Więcej było w tym pocałunku miłości niż cały ten seks. Pocałunek w czoło. Przy porodzie ona miała cesarskie cięcie, a on mówił do mnie: wie ojciec, ona ma strasznie pocięty brzuch, ale nam seks coraz więcej daje. Inny w tej samej sytuacji powiedziałby: proszę ojca, ja się rozwodzę. A co się stało? No, ja staję się impotentem, bo żona tak okropnie wygląda. Ten brzuch jest pocięty na wszystkie strony. Ja nie mogę z nią współżyć, wstręt mnie bierze. Muszę mieć kobietę, a nie mogę mieć jej, bo się nią brzydzę. Cała pocięta, porąbana. To jest seks bez Boga, tylko genitalny, jak u psa Fafika. Pies sobie szuka połowicy po całym mieście, potem załatwia to, co chce i koniec. To jest poziom psa Fafika, a nam chodzi o poziom Ducha Świętego. O tym jednak wciąż mało się mówi, o duchowości seksu. Seks zawsze będzie zmysłowy, zawsze będzie fizyczny, ale może mieć ogromny wymiar duchowy, nawet boski. Nawet boski wymiar. Może mieć poziom kontemplacyjny. Istnieje, choć to brzmi bardzo dziwnie, nie kontemplacja pustelnika albo zakonnika, tylko kontemplacja miłości w czasie stosunku. Wtedy nie to jest najważniejsze, czy on ma pełne zadowolenie, czy mu wyszło, czy nie, czy żona go pochwaliła, czy go nie pochwaliła, ale ważna jest pełna świadomość radości, która płynie z tego, co Pan Bóg dał nam w tym właśnie seksie, w tym stosunku, do którego właśnie dzisiaj wieczorem dochodzi między małżonkami. Ktoś powiedział, że trzeba to bardzo w Kościele podkreślać, że seks jest własnością Boga, a nadużywany jest przez ludzi, którzy mają niestety zbyt słabą wiarę. Wiara jest wszystkim. Wiara to dynamit, może wszystko zrobić. Na tym zakończę i przytoczyłem to, żeby pokazać, że modlitwa to nie tylko chwila, to nie tylko moment, to nie tylko jakiś czas zarezerwowany dla Pana Boga. Modlitwą ma być całe nasze życie, szczególnie w tym wymiarze sakramentalnym. To się mówi amen.